Kościół Farny pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa. Rozkwit reformacji w drugiej połowie XVI wieku doprowadził do sprowadzenia jezuitów w 1571 roku przez biskupa Adama Konarskiego. Otrzymali oni niewielki kościółek pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa, który wkrótce okazał się za mały na potrzeby zakonu. W 1649 roku jezuici rozpoczęli budowę nowej świątyni pod kierunkiem Tomasza Poncino. Później prace budowlane kontynuował rektor kolegium Bartłomiej Wąsowski, a całość zakończył w 1701 roku Jan Catenacci. Prace nad wykończeniem i dekoracją kościoła trwały jeszcze ponad 30 lat. Kościół należał do jezuitów aż do kasaty zakonu w 1773 roku. W tym samym czasie popadła w ruinę znajdująca się nieopodal kolegiata Farna pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i z rozkazu pruskiego zaborcy została rozebrana. W związku z tym podjęto decyzję o przeniesieniu parafii Farnej do kościoła świętego Stanisława Biskupa, którą to funkcję pełni do dzisiaj. Dnia 28 czerwca 2010 roku poznańska fara została podniesiona do godności bazyliki mniejszej, o czym informuje tablica nad wejściem do kościoła. Spójrzmy na bogato zdobiony portal przypisywany Pompeo Ferrariemu. W centralnej części, nad wejściem, znajduje się rzeźba świętego Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Poniżej umieszczono tarczę z napisem Domus Domini Porta Celi, Dom Boga i Brama do Nieba. Powyżej figury litery A, M, D, G, będące skrótem ignacjańskiego zawołania Ad Majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga. W oddzielnych wnękach po lewej stronie umieszczono postacie świętych Stanisława Kostki z Dzieciątkiem i Wojciecha z Włócznią, natomiast po prawej stronie Stanisława Biskupa z Pastorałem oraz Alojzego Gonzagi z Krzyżem. Wejdźmy do wnętrza i zatrzymajmy się w nawie głównej. Trójnawowe wnętrze świątyni przytłacza obfitością zdobień, w pełni zasługujących na miano baroku rzymskiego, zwanego też barokiem triumfującym. Po obu stronach nawy głównej znajduje się 16 monumentalnych kolumn. Na ich kapitelach umieszczono figury 12 apostołów. Spoglądając na wystrój świątyni, odnosimy wrażenie, że została ona w całości wykonana z marmuru. Tak jednak nie jest. Ściany i elementy dekoracyjne zostały pokryte marmoryzacją. Technika ta polegała na pokryciu ściany masą stiłkową zmieszaną z pigmentami, a następnie gładzeniu jej na gorąco. Zabiegi te dawały doskonały efekt polerowanego marmuru. Spójrzmy jeszcze w górę. Polichromie i sztukaterie zdobiące sklepienia są dziełem Karola Dankwarta i Alberto Bianco. Uwagę przykuwa również malowana iluzjonistycznie kopuła. Pierwsze tego typu dzieło w Polsce. Spoglądając na nią zaraz po wejściu, odnosimy wrażenie, iż mamy do czynienia z głęboką przestrzenną kopułą. Tymczasem ma ona zaledwie 1,5 metra głębokości. Pierwotna dekoracja kopuły nie zachowała się. Obecna natomiast jest dziełem Stanisława Wróblewskiego z 1949 roku i przedstawia glorię świętego Stanisława Biskupa. W ołtarzu głównym, którego autorem był prawdopodobnie Pompeo Ferrari, znajduje się obraz Szymona Czechowicza Wskrzeszenie Piotrowina. Jest to przedstawienie najbardziej znanego podania o świętym Stanisławie. Biskup miał kupić od Piotrowina pewną wieś, jednak umowa nie została zawarta na piśmie. Po śmierci szlachcica, rodzina, chcąc odzyskać majątek, postawiła biskupa przed sądem, zarzucając mu oszustwo. Aby dowieść swojej prawdomówności, Stanisław wskrzesił Piotrowina, który potwierdził jego słowa. Ta sama scena jest przedstawiona w grupie rzeźbiarskiej po lewej stronie ołtarza. Po prawej stronie natomiast znajduje się święty Stanisław Kostka, depczący siedmiogłowego smoka grzechu, którego każda głowa pochodzi od innego zwierzęcia. Kiedy zatrzymamy się przy prezbiterium, spójrzmy jeszcze raz na kopułę. Z tego miejsca widać, jak zmienia się jej wygląd w zależności od pozycji, z której ją oglądamy. Tutaj dokładnie widać, na czym polega sztuka malarstwa iluzjonistycznego. Spójrzmy jeszcze na organy. Zostały one ufundowane przez tajemniczą mieszczankę, która zażyczyła sobie, aby jej dar pozostał anonimowy, a jednocześnie, jeszcze za swojego życia, chciała usłyszeć instrument. Oba warunki udało się spełnić. Organy zbudował w latach 1872-1876 najlepszy organmistrz XIX-wiecznej Europy, Fryderyk Ladegast z Weissenfels. Mają one 2579 piszczałek, z których największe mają 6 metrów wysokości i 45 cm średnicy. Rozejrzyjmy się teraz na boki. W ramionach transeptu znajdują się dwa ołtarze zaprojektowane na wzór ołtarza świętego Alojzego Gonzagi z kościoła świętego Ignacego w Rzymie. Elementem powtórzonym z rzymskiego pierwowzoru jest motyw skręconej kolumny. W obu ołtarzach znajdują się obrazy namalowane przez Szymona Czechowicza. Po prawej stronie scena przedstawiająca konającego świętego Stanisława Kostkę, któremu za sprawą świętej Barbary anioł podaje komunię świętą. Po lewej stronie znajduje się obraz przedstawiający świętego Ignacego z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Przejdźmy teraz w prawo do nawy bocznej. W zakończeniu nawy bocznej znajduje się ołtarz Matki Boskiej z 1743 roku. Uwagę zwraca piękna, sprawiająca wrażenie ruchu, rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Poniżej umieszczono otoczony czcią wiernych obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Historia kultu sięga XVII wieku. Pierwotny obraz, który tam się znajdował, zaginął w XIX wieku. Obecny został namalowany w 1952 roku i jest wierną kopią obrazu z kościoła Ojców Redemptorystów pod wezwaniem świętego Alfonsa w Rzymie. Wizerunek ten został uroczyście wprowadzony do fary 1 listopada 1952 roku. Wkrótce zainicjowano nieustającą nowennę, a ponieważ kult Matki Bożej miał bardzo szeroki zasięg, ówczesny arcybiskup poznański Antoni Baraniak zwrócił się do papieża Jana XXIII o zgodę na koronację obrazu. Uroczystość odbyła się 11 października 1961 roku i była to pierwsza powojenna koronacja obrazu maryjnego w Polsce. Przejdźmy teraz do nawy bocznej po lewej stronie. W zakończeniu nawy zobaczymy ołtarz Krzyża Świętego z 1743 roku. Widoczna tutaj grupa ukrzyżowania składa się z rzeźb wykonanych w różnych okresach. Najstarszy jest późnogotycki krucyfiks z pierwszej połowy XVI wieku. Figury świętej Marii Magdaleny oraz świętego Jana Chrzciciela są rzeźbami współczesnymi. Podążając nawą boczną w stronę wyjścia, zatrzymajmy się przed ołtarzem świętego Franciszka Ksawerego, który obok świętego Pawła jest uważany za największego misjonarza świata. Głowa świętego została namalowana w 1583 roku na blasze miedzianej i uchodzi za wierną kopię autentycznego portretu świętego przechowywanego w kościele Il Gesù w Rzymie. Po około 150 latach portret ten został zręcznie wmontowany w większą kompozycję malarską, tworząc jednolitą całość. Pozostałe elementy wystroju ołtarza i sklepienia nawiązują do życia i działalności świętego Franciszka w Indiach i w Chinach. Przejdźmy dalej do ołtarza męczenników jezuickich. umieszczono tutaj gotycką figurę Pana Jezusa ubiczowanego, pochodzącą prawdopodobnie z dawnej kolegiaty farnej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, według innych źródeł z kościoła dominikanek przy ulicy Szewskiej. Teraz kierujemy się już do wyjścia. Spójrzmy jeszcze na dwie pamiątkowe tablice umieszczone przy wyjściu. Jedna poświęcona pamięci księdza Jakuba Wójka, autora pierwszego przekładu Biblii na język polski i jednocześnie pierwszego rektora kolegium jezuickiego w Poznaniu. Druga ku czci księdza Józefa Rogalińskiego, wybitnego matematyka, fizyka i astronoma, autora pierwszego polskiego podręcznika do nauczania fizyki. Po wyjściu z kościoła udajemy się w prawo i dochodzimy do kompleksu zabudowań pojezuickich, w których obecnie znajduje się siedziba Urzędu Miasta. Na ulicy Gołębiej mijamy również pojezuickie zabudowania dawnego kolegium, obecnie szkoły baletowej. Warto przekroczyć jej bramę i zobaczyć piękny podcieniowy dziedziniec szkolny. Kolejnym punktem naszej wycieczki będzie kościół Przemienienia Pańskiego przy Rynku Bernardyńskim. Wejście do kościoła znajduje się od ulicy Długiej.